Stanisław Lem. Trzej elektrycerze. Żył raz pewien wielki konstruktor wynalazca, który wymyślał urządzenia niezwykłe i najdziwniejsze stwarzał aparaty. Zbudował wiele pożytecznych maszyn, wielkich i małych. Aż nadszedł go pomysł dziwaczny, aby śmierć z życiem w jedno złączyć i tak dopiąć niemożliwości. Postanowił zbudować istoty rozumne z wody, ale nie tym okropnym sposobem, o którym zaraz pomyślicie. Nie. Myśl o ciałach miękkich i mokrych była mu obca. Brzydził się jej jak każdy z nas. Zamierzał zbudować z wody istoty prawdziwie piękne i mądre, więc krystaliczne. Wybrał tedy planetę, bardzo od wszystkich słońc oddaloną, zamarzłego jej oceanu wysięg góry lodowe i z nich, jak z kryształu górskiego, wyciosał kryonidów. Zwali się tak, bo tylko w przeraźliwym mrozie istnieć mogli i w pustce bezsłonecznej. Pobudowali też w niedługim czasie miasta i pałace lodowe, a że wszelkie ciepło groziło im zgubą, zorze polarne łapali do wielkich naczyń przejrzystych i nimi oświetlali swoje siedziby. Im kto był wśród nich możniejszy, tym więcej miał złóż polarnych, cytrynowych i srebrzystych. I żyli sobie szczęśliwie, a że się nie tylko w świetle, ale i w szlachetnych kamieniach kochali, słynęli ze swoich klejnotów. Klejnoty te były z zamarzniętych gazów cięte i szlifowane. Barwiły im wieczną ich noc, w której, jak duchy uwięzione, płonęły wysmukłe zorze polarne, podobne do zaklętych mgławic w kłodach z kryształu. Niejeden zdobywca kosmiczny chciał posiąść te bogactwa. Cała bowiem Kronia była z największych dali widoczna, migocąc bokami jak klejnot, obracany zwolna na czarnym aksamicie. Przybywali więc awanturnicy na Kryonie, by szczęścia wojennego próbować.
Przyleciał na nią elektrycerz mosiężny, który stąpał, jakby dzwon dzwonił, ale zaledwie na lodach nogę postawił, stopiły się od gorąca i runął w otchłań lodowego oceanu, a wody zamknęły się nad nim i, jak owad w bursztynie, w górze lodowej na dnie mórz kryońskich po dzień ostatni spoczywa. Nie odstraszył los mosiężnego innych śmiałków. Przyleciał po nim elektrycerz żelazny, opiwszy się płynnym helem, aż mu w stalowym wnętrzu bulgotało, a szron, osiadający na pancerzu, uczynił go do kukły śniegowej podobnym. Ale szybując ku powierzchni planety, rozpalił się od tarcia atmosferycznego. Hel płynny wyparował z niego świszcząc, a on sam, świecąc czerwono, na skały lodowe upadł, które zaraz się otwarły. Wydobył się, parą buchając, podobny do gejzera wrzącego, lecz wszystko, czego się tknął, stawało białym obłokiem, z którego śnieg padał. Usiadł więc i czekał, aż ostygnie, a gdy już gwiazdki śniegowe przestały topnieć mu na pancernych naramiennikach, chciał wstać i ruszyć w bój, lecz smar stężał mu w stawach i nie mógł nawet grzbietu wyprostować. Do dzisiaj tak siedzi, a śnieg padający uczynił go białą górą, z której tylko ostrze hełmu wystaje. Nazywają tę górę żelazną, a w oczodołach jej lśni wzrok zamarznięty. Posłyszał o losie poprzedników trzeci elektrycerz, kwarcowy, którego w dzień nie widać było inaczej jak soczewkę polerowaną, a w nocy jak odbicie gwiazd. Nie obawiał się, że mu olej w członkach stężeje, bo go nie miał. Ani że lodowe kry pod nogami mu pękną, mógł bowiem zimnym stawać się jak chciał. Jednego musiał unikać, to jest myślenia uporczywego, od niego bowiem rozgrzewał mu się kwarcowy mózg i to mogło go zgubić. Ale postanowił sobie bezmyślnością żywot uratować i zwycięstwo nad kryonidami osiągnąć. Przyleciał na planetę, a taki był długą podróżą przez wieczną noc galaktyczną zmrożony, że meteory żelazne, które się o jego pierś w locie ocierały, trzaskały na kawałki, dzwoniąc jak szkło. Osiadł na białych śniegach Kryoni, pod jej niebem czarnym jak garnek pełny gwiazd i podobny do lustra przejrzystego, chciał się zastanowić, co ma począć dalej, ale już śnieg wokół niego zczerniał i zaczął parować.
Oho.
Rzekł sobie kwarcowy.
Niedobrze. Nic po tym. Byle tylko nie myśleć, a będzie dobra nasza.
I postanowił sobie tę jedną frazę powtarzać, cokolwiek się stanie, bo nie wymagała wysiłku umysłowego, a dzięki temu wcale go nie rozgrzewała. Ruszył tedy pustynią śnieżną kwarcowy, bezmyślnie i byle jako, aby chłód zachować. Szedł tak, aż doszedł do murów lodowych stolicy kronidów Frygidy. Rozpędził się, głową w blanki uderzył, aż skry poszły, lecz nic nie wskórał.
Spróbujemy inaczej. Ile to będzie? 2 razy 2.
A kiedy rozmyślał nad tym, głowa mu się nieco rozgrzała, więc drugi raz mury roziskrzone taranował, ale tylko dołek uczynił niewielki.
Mało było. Spróbujemy czegoś trudniejszego. Ile będzie? 3 razy 5.
Teraz to już głowę jego otoczyła chmura skwiercząca, bo śnieg w zetknięciu z tak gwałtownym myśleniem od razu kipiał. Więc cofnął się kwarcowy, nabrał rozpędu, uderzył i na wylot przeszedł mur, a za nim jeszcze 2 pałace i 3 domy. Wypadł na wielkie schody, chwycił się poręczy ze stalaktytów, ale stopnie był jak ślizgawka. Zerwał się szybko, bo już wszystko wokół niego tajało i mógł w ten sposób przewalić się przez całe miasto w głąb, w przepaść lodową, gdzie by na wieki zamarzł.
Nic po tym, byle tylko nie myśleć. Dobra nasza.
Rzekł sobie i w rzeczy samej zaraz ostygł. Wyszedł więc z tunelu lodowego, który wytopił, i znalazł się na wielkim placu ze wszech stron oświetlonym zorzami polarnymi, które mrugały szmaragdem i srebrem z kolumn kryształowych. I wyszedł mu naprzeciw skrzący się gwiezdnie rycerz ogromny, wódz kronidów Boreal. Zebrał się w sobie elektrycerz kwarcowy i runął do ataku, a tamten zwarł się z nim i... Był taki łoskot, jak kiedy się zderza 2 góry lodowe pośrodku Oceanu Północnego. Odpadła lśniąca prawica Boreala, odrąbana u nasady, ale nie stropił się dzielny, lecz odwrócił się, aby pierś, szeroką jak lodowiec, którym wszak był, nadstawić wrogowi. Tamten zaś drugi raz nabrał szybkości i znów taranował go straszliwie. Twardszy był kwarc i bardziej spoisty od lodu. Pękł więc Boreal z hukiem, jakby lawina zeszła po zboczach skalnych, i leżał, rozpryśnięty w świetle złóż polarnych, które patrzyły na jego klęskę.
Dobra nasza, byle tak dalej,
rzekł kwarcowy i zerwał z pokonanego klejnoty cudownej piękności. Pierścienie wysadzane wodorem, hafty i guzy roziskrzone, podobne do diamentowych, lecz z trójcy gazów szlachetnych rżnięte, argonu, kryptonu i ksenonu. Ale gdy się nimi zachwycał, pocieplał ze wzruszenia. Toteż owe brylanty i szafiry, sycząc, wyparowały mu pod dotknięciem. Że nie trzymał już nic, prócz kilku kropelek rosy, która też się zaraz ulotniła.
Oho! A więc i zachwycać się nie należy. Nic to, byle tylko nie myśleć.
Rzekł sobie i ruszył dalej w głąb zdobywanego grodu. Ujrzał w dali postać nadciągającą ogromną. Był to Albucyt Biały, jenerał Minerał, którego rozłożystą pierś rzędy orderowych sopli przecinały z wielką gwiazdą szronu na wstędze. Ów strażnik skarbów królewskich bronił dostępu kwarcowego, który runął nań jak burza i zdruzgotał z grzmotem lodowym. Przybiegł Alcybudowi z pomocą książę Astrouch, pan na lodach czarnych. Temu elektrycerz nie dał rady, bo książę miał na sobie kosztowną zbroję azotową w helu hartowaną. Mróz od niej szedł taki, że kwarcowemu odjęło impet i ruchy jego słabły, a zorze polarne aż przybladły. Taki się wiew zera absolutnego rozszedł wokoło. I zerwał się kwarcowy, myśląc:
Rety! Co też się znowu dzieje takiego?
Aż od wielkiego zdumienia mózg mu się rozdział. Zero absolutne stało się letnie i na jego oczach Astrouch sam jął się rozpadać na dzwona z gromami, które wtórowały jego agonii. Aż tylko kupa czarnego lodu, wodą jak łzami ociekająca, w kałuży zastała na pobojowisku.
Dobra nasza, byle tylko nie myśleć. A jeśli potrzeba, to myśleć. Tak czy owak, zwyciężyć muszę.
I pognał dalej, a kroki jego dzwoniły, jakby ktoś młotem tłukł kryształy. I tętnił, pędząc ulicami Frygidy, a mieszkańcy jej spod białych okapów patrzyli nań z rozpaczą w sercach. Mknął tak, niczym rozjuszony meteor drogą mleczną, gdy dostrzegł w dali postać samotną, niewielką. Był to sam Baryon, zwany Lodoustym, największy mędrzec kryonidów. Rozpędził się kwarcowy, by go jednym ciosem zmiażdżyć. Ten jednak ustąpił mu z drogi i pokazał dwa palce wystawione. Nie wiedział kwarcowy, co by to mogło znaczyć, ale zawrócił i nuże na przeciwnika. Lecz Baryon znowu tylko o krok mu się usunął i szybko pokazał jeden palec. Zdziwił się nieco kwarcowy i zwolnił biegu, chociaż już nawrócił i właśnie miał brać rozpęd. Zamyślił się i woda jeła płynąć z pobliskich domów, ale nie widział tego, bo Baryon ukazał mu kółko z palców złożone i przez nie kciukiem drugiej ręki prędko tam i sam poruszał. Kwarcowy myślał i myślał, co też by te milczące gesty miały wyrażać. I otwarła mu się pustka pod nogami, chlusnęło z niej czarną wodą, a on sam poleciał w głąb jak kamień. I nim zdążył sobie jeszcze powiedzieć...
Nic to, byle nie myśleć.
Już go na świecie nie było. Pytali potem uratowani kryonidzi, wdzięczny Baryonowi za ratunek, co chciał wyjawić znakami, które straszliwemu elektrycerzowi przy błędzie pokazywał.
To rzecz całkiem prosta.
Odparł mędrzec.
Dwa palce znaczyły, że jest nas dwóch razem z nim. Jeden, że zaraz ja sam tylko zostanę. Potem pokazałem mu kółko, na znak, że się wokoło niego lód otworzy i otchłań czarna oceanu pochłonie go na wieki. Jednego nie pojął tak samo, jak drugiego i trzeciego.
Wielki mędrcze!
Zawołali zdumieni kryonidzi.
Jakże mogłeś dawać takie znaki straszliwemu napastnikowi? Pomyśl, panie, co byłoby, gdyby cię zrozumiał i zdziwienia zaniechał. Przecież nie rozgrzałby go wówczas namysł i nie runąłby w bezdenną otchłań.
Ach, tego nie obawiałem się wcale.
Rzekł z zimnym uśmiechem Baryon Lodousty.
Wiedziałem bowiem z góry, że niczego nie pojmie. Gdyby choć odrobinę miał rozumu, nie przybyłby do nas. Cóż bowiem może przyjść istocie, która pod słońcem mieszka, z klejnotów gazowych i srebrnych gwiazd lodu?
A oni zadziwili się z kolei mądrości mędrca i odeszli uspokojeni do swoich domów, w których czekał ich mróz miły. Odtąd nikt już nie próbował najechać Kryoni, bo zabrakło głupców w kosmosie. Chociaż niektórzy mówią, że ich jeszcze sporo, a tylko drogi nie znają.
Czytali narrator pierwszy Janek Warisz, narrator drugi Michał Kozień, kwarcowy rycerz Hania Kłosińska, mędrzec lodousty Gosia Onyszkiewicz.